Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, zgodnie z zapowiedzią. Kontynuacja rozmów niedokończonych z telewizji Trwam z godziny 18.15. Rozmawialiśmy dzisiaj na temat, jak działał system III Rzeczypospolitej, czy jak działa, nadal działa. To był ten temat, który teraz ma swoją kontynuację. Nasz gość to jest pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog UMK w Toruniu. Bardzo serdecznie witamy ponownie, panie profesorze. Cieszymy się, że pan jest.
Uśmiecham się do wszystkich słuchaczy.
No właśnie. I ta rozmowa dotyczy systemu III Rzeczypospolitej, ale też jest ona jakoś spowodowana najnowszą pozycją książkową pana autorstwa. III Rzeczypospolita, kulisy systemu. To jest rozmowa, która została z panem przeprowadzona. Wywiad rzeka, czy właściwie rozmowa rzeka, na ten temat. I tak jak żeśmy zauważyli w telewizji, takim słowem kluczem to jest właśnie klientelizm, wielopiętrowy klientelizm, jak pan profesor to zauważa. I myślę, że tutaj nie bez przyczyny temu zagadnieniu tak pan profesor bardzo dużo czasu poświęcił. Poza tym są takie zagadnienia jak Polska w pułapce, media bez lustra, czy Polak cwany konsument. Myślę, że tytułem wstępu warto dla tych, którzy nie byli z nami z różnych powodów w telewizji Trwam, teraz jeszcze właśnie opowiedzieć tutaj w kilka słów na ten temat. Szczególnie tego klientelizmu, który tłumaczy bardzo wiele zawiłych problemów.
Tak, cieszę się, że mogę ze słuchaczami o tym porozmawiać. Zwierzę się z pewnego mojego marzenia. Otóż, gdy przystępowałem do rozmów z redaktor Lichocką o współczesnej Polsce, zastanawiałem się, czy można znaleźć jakiś taki klucz, jakiś taki wzór interpretacyjny, żeby całą ogromną złożoność życia społecznego, wielowymiarowość problematyki uchwycić w jednej tylko książce. To jest taka tęsknota badacza, intelektualisty, żeby coś, co jest prawie nieskończenie różnorodne w uproszczonej postaci zaprezentować. Bo jak to jest możliwe? Przecież ludzie tyle rozmaitych zawodów pełnią, żyją w tylu różnych miejscach, w tak różnych warunkach, mają różne światopoglądy, są w różnym wieku, różne tęsknoty. Jedni ciężko pracują, inni się migają, jedni stale żyją w jednym miejscu, inni podróżują. I w tym momencie przypomniałem sobie, że przecież jeden z podstawowych pojęć nie tylko nauk społecznych, ale także naszego codziennego mówienia o świecie, to jest słowo system. System, czyli całość składająca się z powiązanych elementów, a my jesteśmy kluczowymi składnikami systemu, bo system społeczny bez nas ludzi nie istnieje. A potem zastanawiałem się, czy specyfikę tego systemu, jaki się w Polsce uformował w 24 roku transformacji i w 6 roku rządów Platformy i PSL-u. Czy tą specyfikę systemu trzeba objaśniać tylko złożonymi naukowymi pojęciami, jakimiś wzorami, schematami, badaniami? Czy można znaleźć jakiś krótki opis? Czy można znaleźć jakieś hasło, które nawet jeśli w pierwszym momencie będzie niejasne, dlatego ojciec mnie poprosił o objaśnienie tego pojęcia, wielopiętrowy klientelizm, czy to nie jest tak, że pojęcie wielopiętrowy klientelizm, pojęcie z dwóch słów, nie jest jakimś takim kluczem, który umożliwia rozkodowanie wielu problemów, przed jakimi nasz kraj dzisiaj stoi. I mam poczucie, a to poczucie jest wsparte wrażeniami pierwszych czytelników, że udało mi się pewną całość uchwycić, że po przeczytaniu tej książki czytelnik może się ze mną nie zgodzić, ale będzie miał pewną całościową, dość spójną interpretację mechanizmów życia społecznego, które nas wszystkich jakoś programują, uzależniają, które z jednej strony nas blokują, ale z drugiej strony dają też możliwości działania. I otóż Co to jest ten klientelizm? Każdy ze słuchaczy, kto się interesował książkami, historią, książkami historycznymi, na przykład czytał książki historyczne, albo chociażby tylko powieści ze starożytnego Rzymu, to przypomni sobie taką sytuację, że byli patroni i byli klienci. Ktoś, kto był potężny, wpływowy, na przykład jakiś rzymski senator, on, żeby realizować swoje cele, swoje interesy, potrzebował poparcia ludzi, którzy pojedynczo mogli mieć małe znaczenie, ale gdy dawali mu to poparcie grupowo, to i zwiększali jego znaczenie. I otóż relacja patron-klient, ten związek, to jest związek, który ma charakter nieformalny, nie jest uregulowany w zasadzie prawem, najwyżej jakimś zwyczajem, a który jest niezgodny ze standardami demokratycznego państwa prawa. Co ja teraz próbowałem państwu powiedzieć, słuchaczom? Próbowałem powiedzieć słuchaczom, że jeśli w Polsce rozpanoszyły się na wszystkich poziomach życia społecznego relacje klientelistyczne, to znaczy, że prawo jest na masową skalę obchodzone. A co z wielopiętrowością tego klientelizmu? Ja w tej książce pokazuję, że on może istnieć na takim drobnym, jak to mówimy w socjologii, na mikropoziomie. W gminie, we wsi, w zakładzie pracy, także na uczelni, w mieście, ale... I to jest jeden z największych problemów dzisiejszej Polski. Może być też tak, że nasz kraj jako całość jest rządzony przez kierownictwo państwa w taki sposób, że jest sprowadzony do roli klienta, na przykład biurokracji Unii Europejskiej. Do roli klienta na przykład wielkich korporacji międzynarodowych. Do roli klienta wielkich potężnych sąsiadów. Ktoś, kto przyjmuje rolę klienta, można powiedzieć, stawia pod znakiem zapytania swoją własną wartość i godność, bo sprowadza siebie do roli kogoś użytecznego dla kogoś innego w sytuacjach, które wcale nie muszą być uczciwe, zgodne z prawem, z poczuciem sprawiedliwości i z działaniem według kompetencji.
No właśnie, też ciekawym tutaj spostrzeżeniem słowem jest słowo klatka. Ono też tutaj wybrzmiewa. Mówił pan o tym, o tej naturze swoistej klatki, gdzie otoczony klatką nieformalnych powiązań, pasożytujących na zasobach publicznych, jest właśnie, no nie wiem, naród, państwo. W każdym razie ta klatka jest tutaj konkretnym takim właśnie zagrożeniem. Te kraty, klatki są zrobione z sieci korzyści.
Weźmy przykład zamówienia publiczne na kontrakty autostradowe czy stadionowe. Wiemy dzisiaj, bo po 3 bodaj latach ABW ujawniło podsłuchy rozmów przedsiębiorców, którzy wykonywali pewne elementy kontraktów autostradowych. Ujawniona została częściowo skala korupcji. Otóż klientelizm, czyli załatwienie kontraktu czysto biznesowego za przysługi, które mają charakter korupcyjny lub koleżeński, degraduje jakość życia gospodarczego. Dlaczego? Jeśli przetarg jest robiony uczciwie, to przetarg wygrywa firma, która wykona daną usługę czy wyprodukuje dany towar po najlepszej cenie, przy dobrej jakości, gwarantując terminowe działanie. Natomiast jeśli przetarg wygrywa firma, która dała łapówkę, albo która zapewniła posadę dla jakiegoś decydenta, na przykład dla kogoś z rodziny przewodniczącego komisji przetargowej, to ta firma może być firmą krzak. Może być firmą, która nie ma doświadczenia w realizacji pewnych zadań i potem podnajmuje inne firmy. Może być firma, która robi po zawyżonych cenach. Firma, która nie trzyma jakości. I wtedy my, użytkownicy autostrad, my, płatnicy podatków, płacimy podatek korupcyjny dla tych, którzy biorą łapówki i płacimy za marnotrawstwo. Przypomina mi się sytuacja, jak to bodaj 2 lata temu Donald Tusk fotografował się w świetle reflektorów przed kamerami, a w tle miał otwarty fragment obwodnicy Wrocławia. Media podały, że 2 tygodnie po tym uroczystym otwarciu tej obwodnicy, jej fragmenty musiały zaraz być oddane do remontu. Gdyby kontrakty nie były realizowane w mechanizmie tej klatki klientelistycznej, do której może wejść tylko ten skorumpowany, ten, który łamie reguły gry, to taki remont byłby zbędny. To, że niektóre odcinki obwodnic czy autostrad w Polsce są budowane po cenach nie tylko wyższych niż w bardziej bogatych krajach Unii, ale były przypadki, że po cenach budowy autostrady przez tunel alpejski, to nie mielibyśmy do czynienia z takim oto uwikłaniem. Zwróćmy uwagę, co się dzieje. Przecież gdy ludzie widzą, że ktoś bezkarnie zawyża ceny wykonywania pewnych usług, kto demoralizuje na wszystkich poziomach. Ci, którzy są uczciwi, mówią zaraz, my jesteśmy frajerami. Nie dajemy w łapę, nie wypracowujemy dojść, nie wyświadczamy przysług, nie mamy swojego patrona, więc nie dostajemy zleceń. Nie jesteśmy w stanie utrzymać się na rynku, musimy zwalniać ludzi. Inni, którzy się przyglądają, mówią, to wszystko, co się mówi w telewizji, jest nic nie warte. Zasady moralności są nic nie warte, tylko cwaniacy, oszuści, manipulanci, krętacze będą się dobrze czuli w tym wszystkim. Jednym z efektów tego jest to, że jak pokazują badania, 60 badania profesor Krystyny Iglickiej z Uniwersytetu Warszawskiego, 64% młodych ludzi nie widzi dla siebie w Polsce, w swojej ojczyźnie szans rozwiązania, ułożenia sobie sytuacji zawodowej i rodzinnej. To jest ucieczka ze świata, który jest światem fałszywych wartości i zdegradowanych reguł gry. Wydaje się taka ucieczka wielu młodym ludziom jedynym rozwiązaniem.
Tak, to jest tak rzeczywistość. I też pan mówiliśmy o pewnej pułapce, w jakiej się znajduje Polska. Może warto ją tutaj też przedstawiać. To jest ten przykład tego nauczyciela, który nie uczy, ale też nie wymaga. Jest pewna patologia, która jest wprowadzana i która potem się przyjmuje, no bo jest wygodna. Raz, że jest wygodna, a dwa, że jest takim tłumaczeniem rzeczywistości, że no cóż, no takie miałem wymagania, tak ode mnie wymagano, tak są, ja będę wymagał. Więc niski produkt za też nijaką pracę. To też jakoś tak się nam łączy.
Wydawać by się mogło, że typowa sytuacja na wyższej uczelni nie ma nic wspólnego z korupcją i zazwyczaj nie ma. I nie ma nic wspólnego z klasycznym klientelizmem. Ale w momencie, gdy życie publiczne w Polsce i życie gospodarcze w Polsce zostało przez sieci klientelistyczne oplecione na wszystkich szczeblach, to ono wytwarza pewne przyzwolenie na łamanie reguł gry, przyzwolenie na byle jakość i wytwarza u każdego młodego człowieka, który chce wybrać dla siebie jakąś drogę życiową, taki oto dylemat, taki wybór. Czy ja mam inwestować w swoje wykształcenie, ciężko na studiach pracować, robić drugi fakultet, mniej imprezować, mieć lepsze oceny i potem znaleźć dobrą pracę w sytuacji, gdy rynek pracy jest klientelistycznie zdegradowany? Czy ja mam raczej imprezować na całego, ale przy okazji zdobyć jakieś kontakty i w momencie, gdy skończę studia, albo jeszcze w trakcie studiów, załapać się pod jakąś sieć powiązań, dla której będę użyteczny i nawet nie mając dobrego, pełnowymiarowego wykształcenia, tą pracę dostanę. I teraz to zjawisko ma swój rezonans w codziennych relacjach dydaktycznych, relacjach nauczyciel, akademicki student, profesor, student. Gdy kadra widzi, że studenci nie oczekują od nich dobrego przekazu wiedzy. Gdy studenci widzą, że część kadry się nie przykłada do zajęć, powstaje milczący, niewypowiedziany spisek. Cicha, przyjazna zmowa. Profesor niech udaje, że wymaga, a tak naprawdę jak przyjdzie do egzaminu, to nie będzie reagował na ściąganie i zaliczy byle co, a studenci będą udawali, że się uczą. Ten mechanizm wytwarza bardzo negatywny, degradujący skutek dla poczucia wartości. Bo jeśli ktoś na studiach ciężko pracuje, studiuje trudne książki, chodzi na konsultacje do najlepszych nauczycieli akademickich, w którymś momencie ma poczucie, że on się rozwija intelektualnie, że on nagle zaczyna rozumieć książki, tematy, sytuacje, o których nie miał pojęcia przed przyjściem na studia. Widzi swój rozwój, widzi, że ten rozwój jest doceniany przez wysokie oceny, przez jakieś nagrody, publikacje, czasami projekty, to nabiera poczucia własnej wartości. I czuje się suwerenny intelektualnie, a z poczuciem własnej wartości często wiąże się odwaga. Natomiast jeśli ktoś przez całe studia ślizga się migając, to dokonuje jakby wypłukania jednego z fundamentów swojej wartości i godności. I potem taki człowiek, który na studiach nie zainwestował w swój rozwój, jest idealnym klientem, bo on będzie szukał patrona układu, pod który się podczepi. On nie będzie uważał, że jemu się należy dobra praca, bo jest fachowcem wysokiej klasy, że ma duży potencjał, tylko będzie chciał być dla kogoś usłużny i sprowadzi całą swoją wartość do służalczości.
Czyli taki mechanizm podobny, Wiedysław, przepraszam, na przykład jakaś gazeta, dziennik jakiś, prawda, codzienny gazeta, otrzymuje zlecenia reklamowe od danych podmiotów publicznych, prawda, rządowych, więc automatycznie to jest tak, że jak ładnie piszecie o nas, to zlecenia
tak,
są.
Ale
zaczynacie nas tutaj
w ostatnich tygodniach jest głośny spór między firmą PR-u, marki takiego wsparcia propagandowego, które się nazywa MDI, i dziennikarzami Tygodnika Wprost. Otóż Tygodnik Wprost ujawnił bardzo ciekawy mechanizm, że jedna z największych, najpotężniejszych firm spółek Skarbu Państwa, KGHM, za wysoki kontrakt, bodajże milionowy, wynajmuje firmę, która buduje poprzez swoje kontakty i dojścia pozytywny PR, czyli pozytywny wizerunek kierownictwa firmy w opinii publicznej. Ludzie czytają, mówią, o jaka fajna firma, jaka nowoczesna firma, myśląc, że czytają niezależne analizy, opinie, a oni czytają opłacone teksty, ale jeszcze coś ciekawszego, jeszcze ciekawszą, głębiej sięgającą patologię ujawnia Tygodnik Wprost, mianowicie podległa ministrowi skarbu spółka Skarbu Państwa KGHM wynajmuje za wysoką sumę firmę PR-owską, która prowadzi, jak twierdzi Wprost, czarną kampanię PR-owską przeciwko temu ministrowi skarbu. A wszystko to się dzieje za nasze publiczne pieniądze i dzieje się w domenie publicznej. Jak ktoś przeczyta analizę tej całej sytuacji, to potem, gdy napotka jakiś tekst piszący coś ciepłego o jakiejś firmie Skarbu Państwa albo jakimś innym podmiocie biznesowym, pomyśli zaraz, czy ja tu dostaję rzetelne informacje, czy to jest propaganda i reklama zamaskowana w części gospodarczej części tygodnika czy dziennika.
No tak, albo rządzący mogą mieć grupę profesorów, naukowców, specjalistów, których, prawda, obdarzają grantami, różnymi propozycjami, publikacjami, wyjazdami i oni mają po prostu raz co raz dobrze pisać o tym, co się dzieje, a tak nie jest, prawda? Też podobna zasada istnieje, a więc żeby nie utracić tych konfitur, kosztem tego piszą jakieś bzdurne oceny, jakieś swoje, prawda, jakieś, nawet bym
taki
powiedział,
mechanizm
firmują nazwiskiem.
Może występować i na dłuższą metę jedyne lekarstwo przeciwko takiemu mechanizmowi to jest obrona pluralizmu mediów. Żeby gdyby pewien niedoskonały, ale jednak jakiś istniejący pluralizm mediów w Polsce nie istniał, to wiele patologii, o wielu patologiach byśmy się nie dowiedzieli, bo mielibyśmy sytuację przypominającą Białoruś. Ponieważ istnieje Radio Maryja, w którym jestem teraz obecny. Ponieważ istnieją media tak zwanego drugiego obiegu, na przykład Tygodnik w sieci, gdzie co tydzień mogę pisać swoje interpretacje polskich zjawisk, gdzie mogę naświetlać tak jak, na ile potrafię je odczytać. Mechanizmy rządzące polską polityką i życiem społecznym, to ten obywatel, ten Polak, który ma wątpliwości, czy obraz świata, jaki mu się wyłania z telewizji zwanej publiczną, czy ze stacji komercyjnych, to może przełączyć się na telewizję Trwam, może czytać inne gazety, może czytać inne portale, ale problem polega na tym, że w dalszym przypadku, mimo tego pluralizmu, występuje rażąca asymetria, rażące dysproporcje mocy oddziaływania. Ale one częściowo wiążą się z tym, że media szeroko rozumianego obozu patriotycznego pod wieloma względami są jeszcze za mało sprawne i nie potrafią za swoją argumentacją dotrzeć do wielu rodaków.
No właśnie, tutaj to pytanie się pojawiło, ono się też pojawiło u nas, co robić, a więc obudzenie dalej, obudzanie społeczeństwa obywatelskiego, które nie wstydzi się takich słów jak patriotyzm też gospodarczy, jak myślenie o Polsce w kategoriach tutaj pozytywnym, jako wspólnym projekcie, to takie słowa też padały. Ale jeszcze bym zapytał o rolę służb, bo nam brakło czasu w tamtej części. Służby specjalne, ich rola, ktoś mówi o postsłużbach, więc o tych ludziach, którzy już właściwie wyszli z tych struktur, ale nadal są. No i jak to wygląda, te postsłużby, a tak zwani arystokraci III Rzeczypospolitej, którym się dobrze się działo za PRL-u, dobrze się dzieje także teraz. To też będzie bardzo ciekawe tutaj zagadnienie, bo wiemy, że pan też był doradcą świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, no i też zna, nie powiem, że tajniki, ale mechanizmy bardziej działania tych ludzi. Gdzie oni są? Ci, którzy kiedyś coś tworzyli, teraz co robią?
To jest bardzo ciekawe w tej książce, o której dość dużo mówiliśmy w telewizji Trwam, Trzecia RP, Kulisy Systemu, aż dwa obszerne rozdziały są poświęcone problematyce tajnych służb. Ja próbuję rozważyć w tych rozdziałach, na ile zasadne jest takie przekonanie występujące nie tak rzadko w polskiej opinii publicznej, że służby są wszechmocne. Moje analizy prowadzone co najmniej od roku 93, czyli od 20 lat, gdy opublikowałem moją pierwszą książkę poświęconą zagadnieniom służb w uścisku tajnych służb, upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy. Moje analizy pokazują, że jak spojrzymy na system społeczny, jakim jest Polska, jako całość, to rola służb jest mniejsza niż kiedyś. W pierwszej fazie transformacji dla tworzenia biznesu, dla tworzenia własności kluczowe były dojścia, materiały hakowe, możliwości infiltracji, manipulacji, zasoby informacyjne, zasoby kadrowe, sieć agenturalna pozostała jeszcze po służbach PRL-u. Te zasoby na przykład i metody hakowe do dzisiaj są obecne, do dzisiaj są istotne, natomiast ich wpływ jest mniejszy niż jeszcze 15 lat temu. Dlaczego? Z kilku powodów. Powód numer jeden. Część naszego społeczeństwa zmądrzała. Istnienie takich mediów wolnego obiegu jak Telewizja Trwam, Radio Maryja, Tygodnik w sieci, Portal w polityce, Niezależna.pl, Gazeta Polska, tygodników takich jak Gość Niedzielny i Niedziela i wielu innych, spodoba, że ci, którzy je regularnie czytają, nauczyli się rozpoznawać manipulacje. I nie jest tak już tak łatwo częścią Polaków manipulować jak kiedyś. Po drugie, gdy okrzepł polski kapitalizm, to rola własności, zwłaszcza wielkiej własności, wzrosła tak znacząco, że możliwości agenturalnego manipulowania biznesem są moim zdaniem dzisiaj znacznie mniejsze niż 10, a zwłaszcza 15 lat temu. A zatem służby istnieją, służby mogą przynieść wiele szkody, ale w mojej ocenie, na gruncie mojej wiedzy, główny problem nie polega na tym, że one są wszechmocne, bo nie są wszechmocne, tylko że są za słabe w tym sensie, że na przykład kontrwywiad nie ma żadnych osiągnięć na odcinku odczytywania agentury ze wschodu. Mimo że nasz wschodni sąsiad jest krajem rządzonym przez ludzi tajnych służb, jest krajem, dla którego instrumenty agenturalne są naturalnym sposobem uprawiania polityki. Skoro tak, to w Polsce posiadającej dobry kontrwywiad raz po raz powinni być ujawniani, raz po raz powinni być ujawniani agenci Moskwy. Skoro to się nie dzieje, to znaczy, że nasze służby zamiast być wszechmocne, z jednej strony są zdemoralizowane i niesprawne, a z drugiej strony zaangażowane są raczej w pewne operacje biznesowe czy quasi niby biznesowe, niż w działania na rzecz państwa.
No tutaj też jest pewnie odpowiedź, dlaczego tak, a nie inaczej się toczy śledztwo smoleńskie, prawda? Katastrofy smoleńskiej, skoro są takie sytuacje.
Ja podejrzewam, że w momencie, gdy obecna ekipa straci władzę, to jednym z zadań nowej ekipy będzie dokonanie audytu w służbach, jak poszczególne służby kontrwywiadowcze i wywiadowcze zachowywały się w obliczu katastrofy smoleńskiej. Czy były współodpowiedzialne za jakieś zaniedbania, które przyczyniły się do obniżenia bezpieczeństwa prezydenta państwa? Czy włączyły się aktywnie do zdobywania dowodów? Proszę, może ojciec mi powie, czy na Jasnej Górze jest jakiś fragment poszycia samolotu wystawiony, bo o tym kiedyś media pisały, filmowały, że duży fragment skrzydła czy kadłuba jest na Jasnej Górze.
Jest, no jest. Czy to duży, no widzimy go taki był.
Jeśli ja go nie widziałem. Jeśli jest i był przywieziony, jak rozumiem, przez turystów,
tak,
to wydaje się, że polski wywiad powinien jako jedno z priorytetowych zadań traktować na przywożenie ogromnej ilości tych dostępnych, podobno u jakichś okolicznych handlarzy,
okolicznych szopach. Tak, można sobie kupić pamiątkę taką, no prawda? Niestety brzydkie, złe słowo.
I wtedy, a te wszystkie elementy powinny być zdeponowane w prokuraturze i oni by nie byli skazani na wyprawy do Smoleńska, żeby za zgodą gospodarzy mierzyć, analizować, rozważać. Czyli jeśli turyści czy przypadkowi zbieracze mogli całkiem spore fragmenty wraku przywozić, to psim obowiązkiem tajnych służb było wykorzystanie tego typu możliwości i dostarczenie materiału śledczego prokuratorze. Tymczasem nic nie wiemy o tym, żeby to zadanie było zrealizowane. Żeby już tylko mówić o rzeczy najbardziej takiej ewidentnej i prostej.
To jest tak. Jeszcze jedna kwestia. No, mówi się, że ta władza rządząca od tych 6 lat, no, boi się organizacji społeczeństwa obywatelskiego. To znaczy nie chce, żeby następowało jakieś takie właśnie gromadzenie się, poruszenie wśród ludzi. Wiemy, teraz rozumiemy te hasła, prawda? Róbmy mosty, róbmy ulice, róbmy stadiony, orliki, nie wiem, kochajmy się.
Robić orliki i kochać się generalnie to jest okej, ale rozumiem, że ojciec nawiązuje do
no nie, żeby nie było polityki, tak. Żeby tylko nie polityka. Nie.
Wyborczej do samorządu w 2010 roku, gdzie tam były te hasła budujmy boiska, nie róbmy polityki, prawda? I logo Platformy Obywatelskiej. partii, która powinna ludzi namawiać do aktywności obywatelskiej, bo żeby budować boiska czy szkoły, to politycy muszą podjąć decyzję o sposobie podziału zasobów. Czy więcej idzie na służbę zdrowia, czy więcej na bezpieczeństwo, policję, czy więcej na wojsko, czy więcej na reformę sądownictwa. W momencie, gdy człowiek wybrany pod hasłem partii obywatelskiej na urząd, który daje największą władzę w Polsce, mam na myśli premiera, mówi nie róbmy polityki. Albo w momencie, gdy ten człowiek mówi nie należy iść na referendum warszawskie, a jak już ludzie by i tak odwołali panią prezydent, to i tak zrobią komisarzem, nie uszanuje werdyktu obywateli, to w tym momencie taki premier zapisuje się do obozu autorytarnego. Bo można powiedzieć, że władza, która chce ludziom służyć, będzie oczekiwała aktywności obywatelskiej. Bo wie, że w otwartej debacie publicznej przedstawi swoje racje, rozsnuje nieporozumienia, przynajmniej część nieporozumień i uzyska akceptację. Natomiast władza, która ma coś do ukrycia, a jak sądzę, ta władza ma bardzo dużo do ukrycia, będzie starała się obniżyć poziom obywatelskiej aktywności. Stąd pomysły prezydenta Bronisława Komorowskiego, żeby tak zmienić akty prawne regulujące przeprowadzanie referendów, żeby utrudnić obywatelom korzystanie z tego instrumentu.
No bo referenda, proszę bardzo, proszę państwa, panie profesorze, udowodniły, że jednak da się, prawda? Jeżeli będzie konkretna grupa ludzi, ta masa krytyczna zostanie osiągnięta, to coś drgnie, coś się zmieni.
To jest bardzo ciekawe, bo przepisy dopuszczające referenda, wnioskujące odwołanie burmistrzów, prezydentów miast i wójtów są w Polsce od lat. I wielokrotnie w poprzednich latach, gdy takie referenda robiono, one, mimo że były ważne w sensie prawnym, nie odwoływały burmistrzów, prezydentów, wobec których często były bardzo poważne zarzuty z powodu nieosiągnięcia należytej frekwencji. Tymczasem w ostatnim okresie w szeregu przypadków, najbardziej głośny to był pewnie Elbląg, referendum ten próg frekwencyjny przekroczyło. I mam wrażenie, że to partii, która jest z nazwy obywatelska, bardzo się nie podoba. Ale to jest normalny mechanizm władzy, który demokracja doskwiera. To jest normalny mechanizm, normalna reakcja ludzi, którzy najlepiej by się czuli w jakiejś odmianie władzy autorytarnej.
Tak, i to jest, powiedzmy, prawda, partia, która mówi, że no, przynajmniej o tych walorach wcześniej mówiła, jakie to mają być, jaki to jest, jaka Polska, jaka przyszłość i tak dalej. Panie profesorze, a więc tak, budzenie się społeczeństwa, obywateli, zaraz przechodzimy do naszych słuchaczy, więc będziemy rozmawiać z nimi i jakoś słuchać, co czują. Na stronie 343 tej swojej nowej książki, trzecia RP Kulisy Systemu, jest taki minimum patriotyczne jako projekt. Może teraz ja go odczytam, tych 6 punktów, a pan profesor do każdego dopowie, co to dokładnie rozumie, tak w skrócie oczywiście. Obóz patriotyczny, jak go rozumieć? To formacja kulturowa obejmująca te wszystkie społeczne inicjatywy, formalne i nieformalne, które akceptują następujące przekonania. Pierwsze, w świecie, jaki jest i jaki się wyłania, Polska jest nam nadal potrzebna. Banalne stwierdzenie, prawda? Ale
banalne, ale czy ono jest oczywiste dla tej części rodaków, którzy wyemigrowali, którzy jakoś zapuścili korzenie?
Polska jest nam nadal potrzebna. No.
I pamiętam rozmowę z pewną miłą panią, która jest wielką pasjonatką wycieczek rowerowych. Mówiła mi, że kiedyś na wakacje była w Niemczech i jechała wzdłuż Odry pięknie utrzymanymi, zadbanymi ścieżkami rowerowymi po niemieckiej stronie. I mówi, a może nam by się lepiej żyło, gdyby tutaj rządzili Niemcy. Więc ta formuła, czy Polska jest nam potrzebna, czy to hasło Polska jest ważnym hasłem, ta formuła wcale już dzisiaj, teraz nie jest banalna, bo takich postaw nie jest powszechnie oczywista, bo takich postaw jak ta pani, takich reakcji, tęsknoty za tym, że ktoś inny nam tu urządzi lepiej, bardziej uporządkowany kraj, można spotkać nie tak rzadko.
No tak, ale nawet nie lubię tych określeń, ale nawet tym lemingom, prawda, których tak ktoś kiedyś określił, ta Polska jest jednak potrzebna, bo ona organizuje jakoś ich nawet życie, ich nie wiem, proces pewnego dojrzewania, wzrostu, jakiegoś sensu. No jak bez państwa można się obejść?
No można.
Ja tego sobie nie wyobrażam. No,
może być państwo niemieckie, może być państwo europejskie.
Chyba, że ktoś ma takie.
Może być państwo transgalaktyczne. Będziemy wszyscy transpłciowi i mieli transgalaktyczną tożsamość ideową.
I transportery zamiast stołków. Żartuję. Drugi punkt, panie profesorze. Potrzebne jest nam własne, sprawne i suwerenne państwo, którego zadaniem jest troska o interes narodowy. Własne, sprawne, suwerenne państwo.
To jest podobny wymiar tej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę, że przedstawiciele dzisiejszych władz, premier i prezydent, gdy mówią o interesie narodowym, to dopiero pod presją opozycji, pod presją największej partii opozycyjnej. Gdyby polskie państwo dbało o interes narodowy, to niezależnie od tego, jakie były przyczyny katastrofy smoleńskiej, to przebieg śledztwa byłby kompletnie inny. Miałoby charakter międzynarodowy, byłoby przejrzyste i uczciwie i kompetentnie prowadzone. Gdyby dzisiejsze kierownictwo państwa dbało o interes narodowy, to nie mielibyśmy najdroższej ceny gazu spośród gazu z Rosji, spośród wszystkich krajów Unii. W Unii są kraje od nas bogatsze, które płacą, potrafiły wynegocjować i niektóre wcale nie biorą tak dużo tego gazu, od Rosji lepsze stawki. To znaczy, że tamte państwa lepiej dbają o interes narodowy. Ale może zanim przejdziemy, proszę ojca, do kolejnych punktów tego projektu minimum patriotycznego, ja bym powiedział parę słów, dlaczego w ogóle napisałem coś takiego. Otóż napisałem, żeby pokazać bezpodstawność jednego z zarzutów, który jest formułowany przeciwko środowiskom, które możemy nazwać patriotycznymi, niepodległościowymi, niektórzy mówią prawicowymi.
Moherowymi, niektórzy złośliwi.
Tak, radiomaryjnymi, pisowskimi. To są zazębiające się jakby zakresowo.
Ale znaczne. Nie zawsze jednoznaczne, ale bliskie. No, bliskie.
To nie są tożsame, ale powiązane. Tak, prawda?
Tak. No bo tą polskością patriotyzm.
Tak. I otóż mówi się, wy uważacie, że macie monopol na patriotyzm. Wy chcecie patriotyzm zawłaszczać. Wy ludziom niewierzącym nie pozwalacie czuć się patriotami. Wy lewicę byście najchętniej wyrzucili z Polski. Jak za chwilę ojciec przeczyta kolejne punkty, ja je troszkę zinterpretuję na świetle, to zobaczymy, że ten mój projekt minimum patriotycznego to jest próba znalezienia formuły, w której polskość, czy świadome, mówię w cudzysłowie, świadome zapisanie się do polskości nie jest monopolem jednego ugrupowania, nie jest monopolem ani katolików, ani prawicowców, ani pisowców, ale zarazem wskazuje, że polskość nie może być formułą, która ma znaczenie tak szerokie, że rozlewające się kompletnie bez granic.
No właśnie, ale to minimum, panie profesorze, gdybym ja był ministrem, gdybym był ministrem edukacji, bym rozsyłał do wszystkich szkół, na przykład średnich, i na lekcjach wychowawczych, czy nie wiem, czy jest taki przedmiot wiedza o społeczeństwie teraz, jeżeli jest to może...
Coś takiego jest.
I bym po prostu każdy punkt, na każdym jednym spotkaniu, na jednej lekcji rozważał, rozmawiał, nawet jakieś rozprawki kazał pisać, bo to jest po prostu to, co pobudza do myślenia, do refleksji i też no, niesamowicie uczula. Czytam następne, bo niewiele zostało. Państwo polskie trzeba wspierać, unowocześniać, wzmacniać, a nie rozmontowywać pod rozmaitymi pretekstami. To też jest. I ten piąty. można być dobrym Polakiem, nie będąc katolikiem, to oczywiście to nie wyklucza, że kto jest dobrym katolikiem, nie jest dobrym Polakiem też, prawda? Ale tutaj tak to wybrzmiało. Można być dobrym Polakiem, nie będąc osobą wierzącą. Można być dobrym Polakiem, mając poglądy lewicowe, prawicowe, albo nie posiadając jasności w tej materii. Ale nie można być dobrym Polakiem, nie uznając kulturowej, organizacyjnej roli Kościoła rzymskokatolickiego w dziejach Polski. No właśnie, to pisze to też pan nawiasem, który mówi, że nie ma łaski wiary, jeśli chodzi o światopogląd, prawda, tutaj życie. I można być krytycznym wobec tradycji naszego narodu, ale nie można się od niej odwracać. No właśnie, to jest...
Powstaje pytanie, gdzie są kontury polskości? Czy ktoś, kto zrobi... artysta, który... zrobił sobie zawód czy powołanie w cudzysłowie z plucia poniżania przeszłości Polski, któremu polskość kojarzy się z paskudztwem, z okropieństwami, który patrzy na naszą przeszłość jednostronnie, złośliwie i wrogo. Czy ktoś taki jednocześnie może mówić, ja też się czuję Polakiem? Żeby czuć się Polakiem, to trzeba mieć związek z tymi pokoleniami, dzięki którym Polska jest nie w sposób pełny, ale w sumie niepodległa. Jeśli się nie czuje związku z tymi ludźmi, jeśli się nie docenia ich wkładu i jeśli się nie ma szacunku także dla ich błędów, o których można mówić, jeśli się odwraca ktoś od naszych przodków, to jak może mówić, że on się czuje Polakiem? Polskość nie bierze się z nieba. Polskość nie zaczęła się z nami. Polskość jest darem, który otrzymaliśmy od poprzednich pokoleń. I to od nas zależy, czy my ten dar przekażemy pokoleniom następnym. Jeśli ktoś odwraca się od przeszłości, jeśli ktoś nie rozumie tego, że Kościół katolicki splutł się z dziejami państwa polskiego od 1000 lat w ten sposób, że był swoistym kośćcem polskości. Ktoś tego nie rozumie, to w pewien sposób wypisuje się z naszego narodu. A jak się z naszego narodu wypisuje, to niech nie udaje kogoś innego niż jest.
Tak.
Może być gościem, może być bezpaństwowcem, ale niech nie mówi, że on też się czuję patriotą.
I zaznaczamy, nie jest to ksenofobia, ani sianie nienawiści, ani szczucie jeden na drugiego, bo mamy dowody, panie profesorze, że można nawet mieć pochodzenie, korzenie, prawda, narodu, prawda,
no. A proszę zwrócić uwagę, że w tym minimum nic się nie mówi o korzeniach etnicznych. Ja znam ludzi, którzy żyją od kilku dekad w Polsce, a są Afrykańczykami. I oni się czują przywiązani do Polski. Dla nich Polska jest... Ja na przykład mam takie subiektywne przekonanie, że pastor Godson, to on w głębi serca jest Polakiem. Ja mam takie wrażenie, jak słucham jego wypowiedzi. To kolor skóry, wiara religijna nie ma nic do rzeczy. To ma do rzeczy stosunek do podstawowych wartości, do tradycji i przekonanie, że jesteśmy narodem, który zasługuje i potrzebuje swojego sprawnego państwa.
Tak. Dlatego też tego tutaj się nie boimy, bo niektórzy mieli takie teorie, żeby wreszcie to jakoś zwalczyć, jakoś to podważyć, że Polak, na przykład katolik. Tutaj katolicyzm jest historycznie też tutaj bardzo mocno obecny i dla wielu jest fundamentem polskości. To trzeba też powiedzieć, bo żebyśmy zrozumieli tą grupę.
To równanie Polak-katolik opisuje ważną fazę dziejów naszego narodu.
Tak jest.
Natomiast to minimum jest po to napisane, że nie czując się katolikiem, nie będąc związany z Kościołem katolickim, a nawet nie będąc związany z chrześcijaństwem, można jednak być patriotą, jeśli się szanuje tradycję i działa w zgodzie z interesem narodowym.
Tak jest. Panie profesorze, czas płynie, 22:33. Mamy w zanadrzu jeszcze taki konkurs, bo wiem, że był w telewizji, był konkurs jako nagroda książka. Wiem, że pan jakąś jedną książkę jeszcze ma gdzieś koło siebie, to jakieś może pytanie i kto odpowie,
Ale
otrzyma.
Jeszcze nie wymyśliłem dostatecznie mądrego pytania.
To się pytanie pojawi.
My niebawem je sformułuję.
Tak, może to, która Rzeczypospolita była, dłużej trwała. Bo ono też było ciekawe, nie?
Zobaczymy, może za chwilę.
Dobrze,
porozmawiajmy.
To pytanie się pojawi, niech Państwo nas słuchają. A my zapraszamy już do rozmów z naszym gościem, pan profesor Andrzej Zybertowicz. Mówimy na temat kulis systemu III Rzeczypospolitej, jaki jest mechanizm tego systemu, też w oparciu o książkę, która została wydana nie tak dawno. Autorstwo pana, naszego gościa, profesora. I rozmawiamy. Są już telefony, ale przypomnę, 655-2355, 655-2356 dla Polski Północnej, Południowej, dla zagranicy 655-2333, 655-2366. Telefony dwa w naszej rodzinie, tutaj do nas do studia są gratis, za darmo. Ty, jak telefonujecie na te numery, 536-600-100, 536-600-200. Zapraszamy już i za moment rozmawiamy ze słuchaczami. Już za moment rozmawiamy. Odbieramy telefony, które tutaj do nas są skierowane. Do studia jest nasz gość, pan profesor Andrzej Zybertowicz. Mówimy o kulisach systemu Rzeczypospolitej. Pytania do naszego gościa już za chwilę są możliwe. Zachęcam do tego i rozmawiajmy. Jest 22:34. Trwają rozmowy niedokończone.
Czerwone maki na szczycie i krótki rozkaz musicie, musicie. Był los tułaczy, tułaczy życie, a Polska w sercach gdzieś w obcym świecie. Poznałem kiedyś tę drugą Polskę, tam na obczyźnie chłopaki swojskie nosili w sobie jedno marzenie, że kiedyś wrócą na polską ziemię, a tu nad Wisłą we wolnym kraju przyszło żyć jakby na dróg rozstaju. Niby też Polska, lecz jaka Polska, w Bogu i serca nadzieje swe niosła.
I mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże, kto jest z nami?
Marek z Błonia.
Panie Marku, bardzo prosimy już do naszego gościa, tak, z pytaniem.
Tak, witam pana profesora, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy. No, chciałem powiedzieć, no oczywiście zgadzam się z panem profesorem. Chciałem zwrócić uwagę na jedno, no w 89 roku zaczął się początek tej gehenny, można powiedzieć, i tylko przez 2 lata mieliśmy niezależną politykę, nie w całości oczywiście, nigdy nie było większości, która by nam pozwoliła jakoś wyskoczyć z tego kursu, który został obrany w 89 roku. Naszym nieszczęściem jest to, że ci, co teraz rządzą, to właśnie nie są Polacy, nie mają genów polskich, wydaje się. Mają geny prawdopodobnie i ze wschodu, i z zachodu, ale nie mają genów polskich, bo polskość to przenosi się w genach. Polskość z mlekiem matki można wyssać, prawda? Polskość to słychać, prawda, w głosie. Prawda? Ludzie wyjeżdżają. Ci, co wyjeżdżają za granicę, czują się Polakami, są patriotami, prawda, tęsknią za tą ojczyzną. Natomiast ci, co rządzą w tej chwili, niestety, trzeba przyznać, popatrzmy na przykład, jak rozkładają cały przemysł, rolnictwo, wojsko. Spójrzmy na marynarkę wojenną, w jakim jest stanie. Spójrzmy, co się dzieje w innych częściach armii. Spójrzmy, co się dzieje z policją, prawda? Jak działa policja w Krakowie, w innych miastach, gdzie po prostu grupy przestępcze powstają, robią co chcą. Nie ma ludzi, którzy rządzą. Ci ludzie po prostu rozkładają nasz kraj na łopatki. Totalnie. W każdej dziedzinie. Szkolnictwo, medycyna, szpitale, przychodnie, służba zdrowia, przemysł, który jest niszczony, nasz, polski, ojczysty, prawda? A co eksportujemy? Jeszcze eksportujemy jabłka polskie, jeszcze trochę mięsa.
A to są, panie Marku, są już tematy, które do nas się przewijają, bo tak, mówimy w programach rolniczych i takich. Dzisiaj mamy konkretnie o tym systemie RP, który Rzeczpospolitej, który
system jest zbójecki, jest zdradziecki po prostu.
To oddajemy głos panu profesorowi, dobrze, panie Marku? Dziękuję.
Panie Marku, a poza narzekaniem, co pan by zaproponował? Bo można całymi godzinami narzekać, wystarczy wziąć gazety, nawet te gazety, które sympatyzują z obecną władzą, które jej często służą, i tam znajdziemy liczne opisy nieprawidłowości. Ale z tych opisów nieprawidłowości nic nie musi wynikać. W mojej książce ja mówię między innymi o zjawisku diagnozy bez konsekwencji. Pokazujemy, że w wielu miejscach wiele rzeczy nie działa jak należy, i nie jesteśmy w stanie naprawić.
Bo nie dokonaliśmy wyborów właściwych.
A dlaczego nie dokonaliśmy właściwych wyborów?
Bo ludzie nie są świadomi, część nieświadomie.
Zgoda.
A część ludzi jest zapatrzona i manipulowana poprzez media.
Zgoda, ale jeśli nasi rodacy, nasi sąsiedzi, nasi koledzy w pracy, w szkole, w klubie są zmanipulowani i zapatrzeni, to znaczy, że my nie potrafimy swoim oddziaływaniem zneutralizować negatywnych wpływów tych mediów, tak? Albo że nasze media, mimo że okrzepły już trochę, cały czas są za słabe jeszcze, za mało skuteczne w perswazji, mało skuteczne w promowaniu prawdy.
Panie profesorze, i sam pan wie, że w mediach, kiedyś pana widywałem, słyszałem bardzo często w mediach publicznych, w tej chwili pana tam nie ma. Także wie pan, niech pan popatrzy, kto tam pracuje.
No dobrze, ale co z tego wynika? No wie, pan to wie, ja to wiem. I co z tego wynika? Wynika z to, że musimy umacniać te media
niezależne.
Tak jest, które dają przestrzeń prawdzie.
Czyli słuchać je, czytać je, czytać, słuchać, tak? Oglądać.
Wspierać
w rozmowach, gdzie się żyje.
Przekonywać, a proszę zwrócić uwagę, że nie każda interpretacja rzeczywistości jest skuteczna. Mówienie o tym, o czego pan zaczął, o tych genach, to jest nieskuteczne. Ja w tej książce proponuję patrzenie raczej przez pryzmat grup interesów. Oni potrafią ludźmi manipulować, bo się zawczasu sprawnie zorganizowali w grupę interesów. Innych nie dopuszczają do swoich interesów. Jaka jest na to rada? Poza szkoleniem się w umiejętnościach argumentacji i przekonywania innych, musimy też organizować się w grupy interesów, tworzyć swoje media, lansować polski kapitał, na przykład taką inicjatywę jak Kasa Stefczyka, jak niektóre banki spółdzielcze. Lansować takie inicjatywy jak na przykład koncepcja Polski Ślad czy patriotyzm ekonomiczny.pl, strony internetowe, które pokazują, jakie towary należy kupować, z jakich usług korzystać, żeby wzmacniać właśnie polski biznes. To są pewne konkretne projekty. One nie dają ani natychmiastowych, ani dużych efektów, bo mają za mało oddziaływanie. Ale te projekty, gdy uzyskają bardziej powszechne, a może nawet kiedyś masowe wsparcie, mogą przychylić szalę.
Tak. Poza tym też to właśnie to tylko zdiagnozowanie bez wyciągania wniosku, to podobnie dawniej było składanie samokrytyki, prawda, w partyjnych tych kręgach, że złożył samokrytykę i wystarczyło. Ale nie powiedział, czy się poprawi, czy się naprawi. Było takie coś, taki procedura oczyszczenia, czy ja wiem, czym to polegało.
No, to była taka sztuczka psychoterapeutyczna, można powiedzieć.
Złożył samokrytykę, nie? To jak ten Baca mówi, że mam poglądy, ale się z nimi nie zgadzam. Mam swoje poglądy. Tak. Rozmawiamy? Pan
tak.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę. Słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo, hallo. Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami, skąd?
Jarosław z Wejherowa.
Panie Jarosławie, słuchamy.
Można mówić.
Tak jest, tak? Można mówić.
Serdecznie pozdrawiam ojca, serdecznie pozdrawiam pana profesora.
Kłaniam się.
Miałem przyjemność również niejednokrotnie spotykać się, rozmawiać. I do rzeczy. Oczywiście narzekać można, ktoś, jak przedmówca powiedział, bez przerwy i bardzo długo ciągnąć ten wątek. Moim zdaniem, przede wszystkim, by to wszystko uratować, powinniśmy najpierw oprzeć się na polskiej myśli technicznej. Innowacyjne technologie, które są pod ręką. Powinniśmy oprzeć naszą gospodarkę o własne źródła energii. Węgiel. Wyeliminować wszystkie źródła nieodnawialne, które nam grożą. Ponieważ mamy pod dostatkiem źródeł odnawialnych z milionami hektarów produkującymi biomasę w celu ostatecznego wyprodukowania wodoru. Bo metan to jest w większej części wodór. Nadto również powinniśmy przyjrzeć się wszystkim obejmującym stanowiska rządowe. Przede wszystkim bardzo dokładne, wnikliwe CV, czego dokonał życiorys z dokładnością niemalże do pół roku. Gdzie był, z kim, w jakich układach, w jakich związkach, w jakich partiach. Jeżeli my tego nie zrobimy, to zawsze będziemy brnąć jak we mgle. Będziemy po prostu po omacku potykać się o siebie i przepraszać, że na kogoś nadepnęliśmy. Tymczasem w polskie szkolnictwo, w przemysł, myśl techniczna, stocznie, przecież produkowaliśmy statki, które były nazywane Mercedesami polskimi na oceanach świata. Gdzie to pozostało? Wiele by można by mówić, ale ja akurat jutro będę w Toruniu i mam nadzieję, że spotkam się z pewnymi osobami, które potwierdzają moje tezy. Tak samo twierdzę, że nie powinni się bać tych wyzwań. Gdzie został polski grafen? Co jest na przykład zimną syntezą? Przecież to są elementy technologii innowacyjnych nieruszane. Wprowadzamy złom w postaci wiatraków, wchodzimy w jakąś brudną energię nieodnawialną typu atom, typu łupki, które nam schemizują ziemię.
No ale panie Rosowie, ja tu, wie pan co, żebyśmy nie wyszli na tych, którzy mówią jeden raz tak, drugi raz tak, jeśli chodzi o łupki. To tutaj był pan profesor Jędrysek, specjalista i to wcale nie jest tak z tą schemizacją, tak, bo wie pan, w zależności kto mówi z jakiej strony. Tutaj też bardzo jest tutaj mocne lobby antyłupkowe i nam wmawiają za pieniądze tam innych, że u nas się nie opłaca, że nam to zabrudzi, zaniszczy, a jakoś nie niszczy w innych państwach, więc spokojnie. Więc te rozwiązania wszystkie są tutaj potrzebne, ale no to, trudno nam dyskutować teraz na tematy czysto takie gospodarcze, bo pan profesor jest socjologiem, ale niewątpliwie trzeba mądrych ludzi słuchać i patriotyczne też patrzenie w gospodarce wykorzystywać.
Ja zwróciłem uwagę na dwie podpowiedzi pana Jarosława. Innowacje technologiczne i przyglądanie się życiorysom. Otóż, żeby te innowacje technologiczne wprowadzać w życie, to musi być zmiana władza polityczna. Dlaczego? Niedawno od jakiegoś ekonomisty słyszałem, że na program Innowacyjna Gospodarka w ostatnich latach przeznaczono 10 miliardów złotych. Tymczasem wskaźniki innowacji ani nie drgnęły. To znaczy, że mamy chory system właśnie klientelistyczny, ten, o którym piszę w książce. I bez zmiany kierownictwa państwa, które z tym systemem się świetnie jakby dopasowało, nie odblokujemy szansy na wykorzystanie tych innowacji technologicznych. A teraz druga kwestia. Na pierwszy rzut oka pana rada, przyglądajmy się życiorysom, wydaje się rozsądna, bo w istocie obywatel głosujący w wyborach, czy to są wybory samorządowe, czy parlamentarne, czy prezydenckie, powinien przyglądać się życiorysom. Ale wyobraźmy sobie konkretną sytuację, że ktoś chce sprawdzić życiorys jakiegoś kandydata na posła z numeru któregoś na liście. Zaczyna szukać w internecie. W niektórych przypadkach nie znajdzie nic. W innych przypadkach znajdzie informacje rozbieżne. Niektóre z tych informacji mogą być wylansowane przez firmy PR-owskie. Są firmy, które się specjalizują w tym, żeby wyczyszczać informacje niewygodne w internecie. Otóż więc rada jest logiczna, sensowna i wydaje się prosta, ale w praktyce, w sytuacji, gdy dzisiejsza cywilizacja ma ogromny szum informacyjny, trudna do realizacji.
Pięknie dziękujemy. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy. Witamy ojca dyrektora.
Jubilcz Buchwalny Jezus Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam pana profesora serdecznie i dziękuję. I pozdrawiam ojca. Ja tylko tyle. Dzięki, panie profesorze, za posługę taką właśnie, żebyśmy po prostu uczyli się myśleć. Rozumieć rzeczywistość, to jest dopiero. Rozumieć rzeczywistość.
A ojciec dyrektor nie... też z Wejherowa dzwoni?
Nie, już z Torunia spokoju. Dojechaliśmy dzisiaj z tej Brukseli, wczoraj byliśmy w tamtą stronę wczoraj. Tak, dzisiaj z powrotem, jeszcze rozmowy i także to było, oprócz tego spotkania w Parlamencie Europejskim, było jeszcze dużo ciekawych rozmów. No i tamto spotkanie było bardzo interesujące, dużo myśli jakoś tak przyniosło. I myślę, że to było sensowne właśnie o tych źródłach odnawialnych. Dziękuję bardzo panu profesorowi, posłowi Mirosławowi Piotrowskiemu, że zorganizował to. Okazuje się, że na 2 lata przed tym rezerwował miejsce i czas tej wystawy. Przeróżne historie, to nie jest takie proste wszystko, ale cieszę się, że byli na tym różni posłowie, chyba też szef tej frakcji. Nie rozmawiałem z nim, natomiast rozmawiałem z jednym drugim Niemcem, bardzo z ciekawymi osobami. Byli też z Czech, byli z różnych ugrupowań, byli na otwarciu tej wystawy. To było ciekawe. Niezależnie od Polaków, prawda? Także pokazaliśmy energii odnawialnej na przykładzie Torunia. A żeby ludzie nie zapomnieli, to muszę przypomnieć, że właśnie ten projekt obecny rząd chciał utrącić. I muszę powiedzieć, kto to wykonywał, bo to jest sprawa publiczna, nie żebym kogoś komuś ubliżał, czy jak. Jaki pan chyba Stanisław Gawłowski z Drawska, czy zaraz, może pomyliłem miejscowość nad morzem, w każdym bądź razie nad morzem. Diecezja Koszalińska. Nie przeszkadza tym posłom czy ministrom jakoś tak starać się przypodobać duchownym. Niektórzy duchowni korzystają.
Rząd jest zainteresowany władzą odnawialną, a nie energią odnawialną.
Może nie tylko władzą, panie profesorze, ale kabzą.
Tak. Jak się patrzy na to. Władza z pieniądzem często łatwo się kolegują.
Tak, tylko jeżeli to jest taka powiedziałbym, natura taka. To jest tak, ja to nazywam religią handlową. Także to czytam biznesową. Biznes za wszelką cenę. Za wszelką cenę.
Ale to we wszystkich krajach świata pieniądz przyciąga władzę, a władza przyciąga pieniądz.
Ja bym powiedział, panie profesorze, jak mówi ksiądz biskup Edward Frankowski, zwrócił nam na to uwagę kiedyś, że to jest taki trójkąt bermudzki. Władza, pieniądze i media. Tak. I pieniądze z różnych stron.
A w tym trójkącie...
Władze, pieniądze i media. Jedno, drugie. Żeby zdobyć władzę, no trzeba mieć media. Żeby mieć... No i pieniądze, prawda, na tą propagandę. No i później się pieniądze magazynuje, jak ja widzę, jakie tutaj w Polsce, jakie łapówki dają. Jak ja widzę tą korupcję na co dzień...
No ładne no rzeczy.
No, to przecież pan profesor widzi to więcej.
Dyrektor mógłby jeszcze zadać mi jakieś pytanie, na przykład jakieś
właśnie
trudne...
Właśnie nie pytanie, tylko chciałem powiedzieć...
Żebym się tyle. Musiał mobilizować.
Nie chciałem pytania może, ale gdyby pan profesor usunął się do tego, bo mnie ci panowie jakoś tak zmobilizowali, narzekając na to, co w Polsce, a to, tamto i tak dalej. Skończymy z tymi lamentacjami. To byli tacy prorocy, na przykład Jeremiasz, czy inni, prawda? Lamentacje, to były w Starym Testamencie. My, ja bym prosił odwrotnie. Co ja robię w tej sytuacji? Pytać się, to i co robisz? A nie czekaj, żeby ktoś zrobił. Co ja robię, by zmienić tę sytuację? A nie tak, a to nie Polacy, a to nie tego, bo w genach nie mają, no to co? Takie niemądre, nie, przepraszam, żeby to jest dość No, nieciekawe mówienie, tak powiem delikatnie. Raczej co my robimy? Co my robimy? Mamy tyle fantastycznych wzorców. Jak ja myślę o tych żołnierzach wyklętych, jak ja myślę o tych, którzy ginęli, czy to w niejednej wojnie zresztą, prawda? Z honorem, czy już w czasie Polski Ludowej. Czy teraz są wspaniali ludzie, którzy za poglądy są dyskryminowani, to bardzo poważnie. Teraz też są tacy, są wspaniali ludzie. No, to, a co ja robię? No co ja robię? Jaką gazetę przeczytałem, czy jaką książkę, czy jakiś wykład zorganizowałem, czy może sympozjum? Ludzi nauczyć działać profilaktycznie, zobaczyć, rozeznawać sytuację. A czy ja może sam studiuję, może posyłam do dobrych uczelni dzieci, czy radzę komuś, a nie tak. To narzekanie, to są tacy, powiedziałbym, fataliści, to wszędzie. No to jest takie życie, jakie jest, a my mamy czynić dobrze, a zresztą co to dużo mówić, brać wzorce z najlepszych Polaków, do których pana profesora też, przepraszam, że tak wysoko sięgam, ale naprawdę za to dziękuję, za tą miłość do ojczyzny, także za tą posługę myślenia, panie profesorze, za książki także.
Czy ja na kanwie słów ojca dyrektora mogę takie hasło sformułować? Jeśli nie chcesz ginąć z honorem, broń Polski inteligentnie i z humorem.
Tak jest. Bo to zło wcale, ono nie jest... To nie są tacy mądrzy ludzie, tylko oni wykonują polecenia. To są, pan profesor mówi o tym klientelizmie. Jak powiedział, klientelizm począwszy od góry. Myślę, że oni nawet nie wypracowują tych działań, tylko niejednokrotnie są sterowani. Jak tak patrzę, to z których stron? Z tych stron, które mają własne interesy właśnie tutaj.
Tak, my też musimy mieć własne interesy i się dobrze zorganizować.
Tak. To jest, bo żeby nie być zniewolony, żeby nie było zniewolenia na własne życzenie.
Tak.
Szczęść Boże. Ja mówię, każdy niech sobie robi rachunek sumienia. Co ja robię dobrego? I nie mówi, nie czeka, żeby ktoś jęczy. To nie jest godne człowieka normalnego. Z Bogiem.
Dziękujemy. Dziękujemy panie dyrektorowi, panie profesorze. To takie było powiedzenie. Weźmy się i zróbcie, nie?
Tak, pomyślałem, że ojciec Janusz temu słuchaczowi więcej czasu przydzielił na antenie niż innym słuchaczom, ale ja to rozumiem. Ja myślę, że w tym trójkącie, o którym mówił ojciec dyrektor, władza, pieniądze, media, wiadomo co niknie, dobro wspólne. To jest trójkąt bermudzki, w którym znika dobro wspólne. I mam też taką myśl, że może ja jestem wobec tych lamentujących trochę bardziej wyrozumiał niż ojciec dyrektor, ale różnica między nami jest taka, że ojciec dyrektor zbudował radio, telewizję, wyższą szkołę, parę innych rzeczy, a ja tylko piszę książki. A goście od pisania książek są do lamentacji może bardziej przyzwyczajeni.
No, może i tak. Ale to też ciekawe, co jest pierwsze, czy pieniądze, czy władza? Kto ma władzę, ten ma pieniądze, czy ten, kto ma pieniądze, kupi sobie władzę?
To jest taka pętla, jak wystarczy zacząć od jednego i można mieć drugie, przekładać jedno na drugie. I czasami ktoś ubogi zdobędzie władzę, a potem tak się ustawi, żeby zamienić ją na kasę. A jak ma kasę, to pilnuje, żeby wrócić do władzy. Więc to badacze dyskutują, czy instrumentami, weźmy przypadek Władimira Putina. Niektórzy twierdzą, że jego nieujawniony majątek lokuje go w gronie najbogatszych ludzi na ziemi, a przecież on tego majątku nie wypracował w biznesie, tylko jeśli go zdobył, to poprzez władzę. Czyli potrafił zdobyć władzę i tak ją utrzymywać, żeby przy okazji zbudować potężny majątek, jeśli to prawda, co mówią, a posiadając ten majątek, ma dodatkowy instrument, żeby umocnić swoją władzę.
To tak jak cesarzowie, prawda?
Jak jest tego rozwiązanie? Gdy zorganizujemy się oddolnie i skutecznie, to możemy pójść po władzę, ale nie po władzę nad Polską, tylko po władzę dla Polski. Władzę do realizacji wspólnych celów i osiągania wspólnych zadań.
Panie profesorze, rozmawiamy nadal. Kolejne telefony. Bardzo prosimy. Radio Maria, słuchamy. Szczęść Boże, kto jest z nami?
Piotr z Sosnowca.
Panie Piotrze, proszę bardzo, słuchamy pytań, tak? Myślę, że pytań.
Ja tutaj się jeszcze może na początek pozdrowię. Właściwie tak, jak przyzwyczailiśmy się chyba wszyscy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze świta.
Teraz i zawsze, oczywiście.
Ja dzwonię z Sosnowca. Bardzo dziękuję za audycję. Oglądałem kawałek, taki przedsmak w telewizji Trwam, a tutaj wcześniej. I wysłuchałem właśnie przed chwilą słów ojca Tadeusza Rydzyka, który tutaj zastanawiał się nad tym trójkątem, który pan profesor też tutaj stara się jakoś rozgryźć. Poprzez to, w jaki sposób przezwyciężyć tą niemoc tego trójkąta. I jeżeli ja mogę coś zaproponować, to ja bym widział tą siłę sprawczą, która to może obalić w ruchach tak zwanych oddolnych. I do takich ruchów oddolnych tutaj można zaliczyć takie inicjatywy podstawowe i polityczne, gospodarcze, religijne, typu pielgrzymki, związki zawodowe są takim właśnie oddolną inicjatywą ludzi, którzy nie mają może dostępu do tych mainstreamowych mediów, ale istnieją. Na pewno tutaj ważne jest uczestnictwo nasze, aktywne uczestnictwo w różnych protestach, w takich inicjatywach właśnie lokalnych, nawet już w parafialnych, bo ta formowanie się zmiany, ono jest jakby efektem kuli śnieżnej, która gdzieś na początku zawsze ma taki jest ta kulka taka mała, prawda? I tak idzie i w końcu się zlepi z tych różnych części i powstaje taka już ta kula, która potrafi przezwyciężyć tą ścianę. Jeżeli mogę tutaj jeszcze pochwalić, to Radio Maria, które formuje młodzież, prawda? To jest formowanie młodzieży, czyli przyszłego na rybku, tak jak teraz ta młodzież jest formowana przez te media mainstreamowe, prawda? I to można się domyśleć, jak tutaj są audycje, w którym to kierunku, że to nie w tą stronę, którą potrzeba prowadzić to formowanie główne, a Radio Maria wspólnie z telewizją Trwam tutaj formuje znowu młodzież od początku, która będzie dalszym tym narybkiem i będzie dalej dawała owoce. To też jest bardzo ważne, to trzeba pochwalić bardzo. Właśnie Radio Maria i Telewizja Trwam jest to jedyne medium i tu też trzeba zauważyć, że ono jest właśnie utrzymywane przez te najdrobniejsze wpłaty drobnych. Tak zdawałoby się nie wiem, że wykluczonych, ale osób, które nie istnieją aktywnie w życiu społeczeństwa przez emerytów, rencistów, Oni są bardzo ważną taką...
Oczywiście. Nikt tutaj nie mówi, że oni są nieważni. Mało tego, a są na różne sposoby wykluczani, ośmieszani. To, co pan profesor powiedział w telewizji, że gdzieś, powiedzmy, mówiąc tak po ludzku, sukces, powiedzmy, ale to, że to radio powstało i żyje, to było to, że zaczęło rozmawiać z ludźmi normalnymi, zwykłymi, ich słuchać, być ich głosem. Panie Piotrze, dziękuję bardzo, bo pan profesor jest gościem, więc niech ma większość czasu u nas, a my sobie jeszcze kiedyś porozmawiamy.
A przepraszam, tylko jeszcze mogę jedną rzecz do czwartej RP, żeby...
To szybciutko.
Tak, bo mówi się, że to jest taki projekt u nas wewnętrzny, bardziej pana Jarosława pana Lecha Kaczyńskiego, prezydenta, ale też ja bym chciał zwrócić uwagę, że to jest projekt, że to jest interes nie tylko Polski, że ten projekt jest międzynarodowy. To jest grupa państw u nas, bardziej z tej strony może wschodniej, północnej, południowej, ale to jest interes międzynarodowy. I czasem warto na tą politykę popatrzeć też z tej perspektywy nawet u nas PiS-u czy innych tych ugrupowań, nie tylko drobnego podwórka, ale tej współpracy międzynarodowej.
Oczywiście, ale mówię, trzeba się tutaj też łączyć w tych dobrych sprawach, a nie dzielić i rozdrabniać. Pozdrawiam gorąco, panie Piotrze, dziękuję bardzo. Panie profesorze, myśl jakaś do
pan
tego?
Pan Piotr bardzo dobrze położył akcent na te ruchy oddolne i wspomniał pielgrzymki. Muszę powiedzieć, że badacze ruchów społecznych, badacze społeczeństwa obywatelskiego często nie doceniają, jaka jest waga pielgrzymek. I gdy pan Piotr wspomniał o pielgrzymkach, przypomniała mi się scena sprzed lat, jeśli dobrze liczę, 31. Jest sierpień roku 1982. Siedzę w areszcie śledczym w toruńskim Okrąglaku. W tym momencie w celi ze mną jest jeden pan. Nie pamiętam jego imienia ze świecia. Wtedy był oskarżony za jakieś nadużycia w pracy, ale potem zrobiono eksperyment w widzie lokalnym i uniewinniono go. W którymś momencie on płacze. A ja mówię, a dlaczego pan płacze? A on mówi, to posłuchaj, bo byłem od niego młodszy, posłuchaj. I słyszałem śpiew pielgrzymki sierpniowej, która wyruszała spod kościoła opodal. Mówi, tam jest moja córka, ja co roku z nią chodziłem, a w tym roku z nią nie mogę pójść na tą pielgrzymkę. I te pielgrzymki, niezależnie od tego wymiaru czysto duchowo-religijnego, mają także ten wymiar, że one chronią kod polskości. I ta potrzeba, skłonność organizowania się w inicjatywy, które czasami nazywam archipelagiem polskości, ma swoje paliwo także w pielgrzymkach. Nigdy nie byłem na żadnej pielgrzymce, ale ojciec Rydzyk czasami mnie zachęca, może faktycznie w przyszłym roku powinienem się wybrać, chociażby, żeby jako badacz poobserwować, jak ludzie przeżywają.
Czemu nie? Oczywiście. A może się jakoś pan profesor tutaj zachwyci do tego typu właśnie
przeżyć? A ja mam, proszę ojca, pytanie może, żeby dla naszych słuchaczy.
A właśnie, czyli konkurs ogłaszamy.
Tak, konkurs proponuję tak.
Jest książka.
Jak nazywa się wydawca mojej najnowszej książki, trzeciej RP Kulisy Systemu?
A to nie będzie reklama, będzie może trochę reklama, panie profesorze.
Nie. No dobrze, to nie jak nazywa się wydawca, to proszę powiedzieć, jak nazywa się najsłynniejszy, niedawno zmarły bloger, kapitan żeglugi wielkiej, którego książkę też to wydawnictwo wydało. Czyli nie wymieniać nazwy wydawnictwa, ale powiedzieć, jaki to znany bloger.
No bo są takie przepisy.
Dobrze, okej. Nie wymieniamy nazwiska, nazwy wydawnictwa, ale jak nazywał się bloger, bardzo znany, niestety niedawno zmarły, kapitan żeglugi wielkiej, którego książka została wydana niedawno przed moją.
Tak,
możemy taką zagadkę dać?
Dobrze, to jest pytanie,
bo
czekamy
myślę,
na
myślę, żeby
telefon.
Uczcić także pamięć tego blogera.
Dobrze, i pana kapitana.
Pana kapitana, niezwykłej postaci. Nigdy go nie spotkałem, ale jak się czyta jego teksty, to widać, że to był ktoś naprawdę nietuzinkowy.
Pięknie. A my mamy już telefon. Panie profesorze, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże, panie się Piotr Düsseldorfu, witam ojca Janusza i pana profesora.
Witamy, panie Piotrze.
Tego blogera, kapitana żeglugi wielkiego, półtora miesiąca temu w internecie na niezależnej telewizji, na niezależnej TV co chwilę czytałem, ale też zapomniałem jego nazwisko w tej chwili. Chciałbym zadać panu profesorowi konkretne tylko pytanie. Dlaczego w latach 70., gdy 98% mediów było w rękach władzy, a tylko Goździn Zielny ocenzurowany, czy Wolna Europa, oczywiście gadania w kościołach i Głos Ameryki był wolny, to jednak powstała ten fenomen w 80 roku Solidarności 10 milionów ludzi, którzy pomimo 95% mediów władzy nie dali się zmanipulować. A dzisiaj w dobie internetu, telewizji Trwam, Radio Maryja, naszego dziennika, Gazety Polskiej, Telewizji Republika i tak dalej, mówi się cały czas, że młodzież czy ludzie czy tak dalej są zmanipulowani. To jest jedna rzecz, a druga rzecz nawiązując do ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Ta manipulacja polega na prostej rzeczy, na braku spostrzegania pewnych spraw, bo ja w Belgii jestem praktycznie, może byłem 1000 razy, bo mieszkam blisko granicy holenderskiej i belgijskiej, ale konkretnie, na przykład Bruksela narzuca nam energooszczędne żarówki, narzuca nam energię odnawialne, a przecież Belgia jest jedynym państwem na świecie, gdzie autostrady są oświecone jak w dzień, co 50 metrów jest słup betonowy, dwie olbrzymie takie sodówki, po 4 żarówki z każdej strony. Jedyne państwo na świecie oprócz muru chińskiego widoczne satelity.
Belgia.
I to może polega na tej samej manipulacji, że wszyscy to widzą, a nikt nie myśli, nie kojarzy faktu. Właśnie te państwo narzuca energię odnawialną, czy powiedzmy energooszczędne żarówki.
Świetnie. Dziękujemy panie Piotrze. Bardzo dziękuję proszę, pozdrawiamy serdecznie. Pan profesor.
Pan Piotr Zedorfu postawił ważną kwestię, nad którą socjologowie się już nieraz zastanawiali i myślę, że można sformułować zadowalającą odpowiedź. Dlaczego wtedy nie udało się Polaków skutecznie zmanipulować, że ta 9-milionowa Solidarność zaistniała i odrzucała, chyba spora część, jeśli nie większość członków Solidarności, odrzucała ten system władzy, nie miała złudzenia, co to jest za władza, a dzisiaj ludzie zachowują się tak, jakby się dali zmanipulować i faktycznie się dają zmanipulować. Ja bym powiedział 3 elementy. Po pierwsze, żyjemy w społeczeństwie pokus rynkowych, które były wtedy nieobecne. Ludzie wiedzą, że jeśli wykażą się przedsiębiorczością albo podczepią się pod jakiś układ, to mogą ustawić się materialnie. Te pokusy materialne, pokusy okien wystawowych, pokusy reklam nie były tak silne. A część tych pokus jest do osiągnięcia nawet przez człowieka niewiele zarabiającego. Przecież dzisiaj ktoś, kto nawet dość skromnie zarabia, jest w stanie mieć i utrzymać niedrogi samochód. A więc pokusy rynkowo-konsumpcyjne. Drugi wymiar. Przypomnijmy sobie, ile było wtedy programów telewizyjnych. Nie istniały smartfony, internet, reklamy. Dzisiaj obywatel funkcjonuje w przestrzeni szumu informacyjnego, wielu bodźców niespójnych, przeciwstawnych, ma w głowie zgiełk. Ten zgiełk powoduje, że trudno rozsnuć ten jazgot impulsów, jazgot medialny i zobaczyć poprzez ten jazgot, za tym jazgotem, rzeczywisty mechanizm władzy, rzeczywisty system. I wysiłek, jaki wkładam w niektóre moje publikacje, w tą książkę, to jest próba rozsnucia tej kurtyny tego jazgotu. I trzeci wymiar, który powoduje, że dzisiaj jest ludzi łatwiej manipulować, otóż techniki manipulacji poszły znacząco do przodu. I siła oddziaływania obrazu telewizyjnego dzisiaj, który bywa i trzywymiarowy, na psychikę jest znacznie większa. Porównujmy, gdy czasami widzimy jakieś filmy czy programy informacyjne sprzed 30 lat, z tamtego okresu, to zobaczmy, one są czarno-białe, mdłe, nudne i mało dynamiczne. A dzisiaj kolory, dźwięki, których częstotliwość jest dopasowana do zasad pracy mózgu, jesteśmy tak silnie bodźcowani, że o wiele łatwiej jest odwrócić naszą uwagę od tego, co jest naprawdę ważne. Moim zdaniem te 3 aspekty, wymiar rynkowo-konsumpcyjny, wymiar szumu informacyjnego i wyższej efektywności technik manipulacyjnych tłumaczą, dlaczego powtórzenie się fenomenu Solidarności wydaje się być bardzo mało prawdopodobne.
No, sama nazwa, jak pan mówi, mówimy fenomen, prawda, więc coś, co jest
niezwykłego,
niepowtarzalnego. Jest telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Halina z Torunia, ja chciałam odpowiedzieć na pytanie pana profesora.
Proszę bardzo.
Nazywa się ten pan Seawolf.
Seawolf, a to jest jego pseudonim, a jak się nazywa?
Och rany, a ja pseudonim zapamiętałam.
Pseudonim, tak, jest to ważne, ale jeszcze on ma oprócz tego imię i nazwisko.
Czyli to Wilk Morski, tak?
Nie, nie. Seawolf to jest Wilk Morski po prostu.
Zawsze pod pseudonimem czytam na niego.
Nie, ale oprócz tego, ma pani rację, bo chodziło o tego blogera.
Ale pani czytała, blogera, pani tak, czytała tak. Na YouTubie, jest Storunia, panie profesorze, to może...
Storunia? Jeśli nikt nie, do końca audycji nie zgłosi się z imieniem i nazwisko pani Halina, to książka będzie pani. Ale jak się ktoś zgłosi...
Oj, to się zgłoszą na pewno.
No to ja zasady są zasadami.
Książkę, musimy
trzymać się zasad. Bo w momencie, gdy ojciec Janusz mówi, że pani jest Storunia, to proponuje jakąś klientelistyczną sieć tutaj.
I chciałam po prostu ja mieć pani dam swoje. Dwie książki.
Ja rozumiem, ale nie możemy... Skoro ta książka krytykuje sieci klientelistyczne, my nie możemy nowej sieci tu tkać.
No to trudno. Prawda?
Zgadza się pani ze mną?
Miałam szczęście i nie mam szczęścia wobec tego.
Zobaczymy, może nikt nie będzie wiedział.
A oprócz książki coś jeszcze, pani Halino?
No nie, ja z zainteresowaniem słucham pana profesora. Ostatnio słuchałam właśnie w telewizji Republika, więc jest to kontynuacja... wiedzy, ogromnej wiedzy, która uważam właśnie nam, moherom, strasznie się przydaje.
Pan profesor zostawi pani książkę.
Praktycznie dochodzę do wniosku, przyjdzie. Że to właśnie my z tej grupy, których niesłusznie się nazywa moherami, że to właśnie my posiadamy tą jakąś ogromną wiedzę, której inne grupy mogą nam pozazdrościć.
No tak, dziękuję bardzo pani, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję.
A z tym ostatnim zdaniem muszę się zgodzić, bo pamiętam 2-3 lata temu miałem taką doświadczenie, takie spostrzeżenie w Lublinie. Najpierw około południa miałem wykład dla studentów, chyba politologii dziennikarstwa i dyskusja. A wieczorem miałem spotkanie z ludem moherowym w Klubie Gazety Polskiej. I otóż pytania wieczorne były o wiele dojrzalsze, pokazujące głębszą wiedzę o problemach Polski, o historii Polski, niż pytania zadawane przez studentów studiujących nauki społeczne.
Ja w każdym bądź razie, kontynuując, próbuję rozmawiać w swoim środowisku na różne tematy, nigdy na siłę, nigdy. Po prostu jeśli uda mi się zaczepić temat, proszę bardzo, to go rozwijamy, jak nie, to nie, to przyjdzie czas. Ale często zauważam, że właśnie to my posiadamy jakieś argumenty, jakąś wiedzę i bardzo się ogromnie cieszę, że pan profesor właśnie również wśród tych, którzy wzbogacają tą naszą wiedzę.
No, panie profesorze, taka wielbicielka chyba musi książkę dostać, mimo że...
No nie, nie, znowu jakieś relacje klientelistyczne tutaj.
Nie, jestem wcale niezależny, nie znamy się z panią Haliną. Zobaczymy. Ja będę tutaj promotorem tej sprawy, dobrze, pani Halino? Jak coś, to będzie na recepcji dla pani.
Dziękuję bardzo. Powiem. Nie zdążyłam do internetu, bo byłam pewna,
właśnie,
że tu chodzi tylko
znalazła,
o...
Oczywiście.
O pseudonim.
Dobrze, zobaczymy. Pozdrawiamy.
Dobrze, dziękuję,
dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Bo pan profesor także jest autorem właśnie tej najnowszej książki. Nie tylko, jest ich już kilka w dorobku, prawda? Mamy telefon. Bo proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy. Czas nam płynie. Tak? Szczęść Boże, witam.
Karol z południowej Polski. Przepraszam, bardzo przepraszam, że już na wstępie zgrzeszyłem, używając numeru tego zamorskiego, zaoceanicznego. Pozdrawiam wszystkich osoby w studiu. W ogóle bardzo dziękuję, że Radio Maria jest. Pozdrawiam moją kochaną babcię, może słucha. Pozdrawiam ojca Janusza i pana profesora. Dwie sprawy, króciutko. Panie profesorze, pan mówi i słusznie dużo o manipulacji. Jedną z manipulacji, jakie padło w tej rozmowie, to jest zrównanie Radia Maryja, środowiska Radia Maryja z działaniami między innymi Gazety Polskiej i portalu Niezależna. To nie są tożsame i takie same działania. Takie same środowiska. Gazecie Polskiej między innymi niestety przyczyniła się do tego, że nie mieliśmy prymasa Polski. To są rzeczy bardzo poważne i ostateczne i kluczowe dla Polaków i dla Polski. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, dużo, dużo bardzo tutaj mówimy o ważnych sprawach, ale ja, no jak tylko mogę, próbuję się z tym rozeznać, między innymi, co w tych sprawach ważnych jest jednak ważniejsze i mniej ważne. Najważniejsza na dziś sprawa to nie partie, PiSy, Platformy, to jest wszystko, to są wszystko szczegóły. Na dziś najważniejsze jest to, o czym też wspominał jeden papież i papież Benedykt, nasz jeszcze, co zapowiadał o rozgraniczeniu cywilizacji śmierci i cywilizacji miłości. Obecny papież, o czym jeszcze wspomina, mam tu na myśli tą ostatnią chyba ideologię w dziejach ludzkości, najstraszniejszą ideologię, no to zwaną gender ideology. To jest, to dzieje się już na naszych oczach, bo to nie czeka nas, to już się dzieje i to są rzeczy niepojęte, nawet dla największych umysłów, niepojęte konsekwencje następstwa tego. I chcę tutaj na antenie zapowiedzieć, że chcemy stworzyć portal internetowy. No, żyjemy, chcąc nie chcąc, w XXI wieku i najefektywniej, najsprawniej będzie, myślę, działanie w ten sposób, żeby stworzyć jedną wielką bazę informacyjną, wielki bastion, na którym będą zgromadzone właśnie informacje, wiadomości, wykłady. Osób, które znają ten temat, znają te zagrożenia.
No, na razie, panie Karolu, nie brakuje tych portali i są.
Ale
i
proszę ojca, cały czas, przepraszam, nie ma jednej jakby takiej centrali.
A przepraszam, a portal Radia Maria się panu nie podoba?
Nie, jest wspaniały i często wręcz codziennie odwiedzam,
bo tak zabrzmiało.
I śledzę i wydania papierowe i te wirtualne internetowe.
Ale pomysł jest dobry, tak jak ojciec dyrektor mówi, róbmy, twórzmy, twórzcie z różnych
stron,
bo to się zawsze tworzy.
Właśnie, to mówi ojciec i mam nadzieję, że
do jednego trafi.
I pozdrawiam, dziękuję.
Tak.
I właśnie ta myśl i ten sposób działania, żeby nie tylko narzekać, bo faktycznie narzekać to nawet nie dałoby się dość narzekać, bo zagrożenie.
Może byłoby całe godziny.
Tego zła jest aż nadto.
Czyli ta organiczna praca u podstaw, to co się
tak właśnie
w pozytywizmie działa.
I jeszcze raz chciałem rzucić na pomysł to hasło, żeby stworzyć jeden centralny portal, który będzie informować o zagrożeniach związanych
Panie Karolu, z gender. Panie Karolu, mam pytanie. Założyć kolejny portal, to przy dzisiejszych technologiach nie jest trudne.
Tak.
Ale sztuka jest na tym, jak uzyskać jego oglądalność, skoro mamy tysiące, setki tysięcy portali, tak? Jak to zrobić?
To znaczy tak, niestety mam cały czas przeszkody takie techniczne, organizacyjne, bo już wierzę, ufam, że tak wielkie umysły jak na przykład ksiądz profesor Gus, profesor Bartyzel, też ksiądz biskup, ojej, teraz...
Dobrze, ale to panie Karolu, bo to trudno, nie będziemy teraz słuchać, co pan zamierza zrobić, niech pan to zrobi, będziemy oglądać i oceniać wtedy, dobrze? I pan profesor powie, że warto na niego wejść, albo nie warto.
Teraz czuję, że toczą się takie dyskusje i dziękuję, że Radio Maria jest. I jeszcze jedna wiadomość. Coraz więcej osób, które moherów nienawidziły, gnębiły, coraz więcej osób się zwraca ku was, ku nam, ku prawdzie.
Ile pan ma lat? Jeszcze jedno pytanie takie.
No niestety już ten Rubikon
90?
Trzeciej dekady przekroczyłem.
Czyli 30 kilka.
Temu. No niestety już 30 kilka i to rozeznanie przychodzi. Wiem już, że
to pan jest stary moher.
Stary moher, tak. Do niedawna byłem moher bojem, teraz już jestem w tej kategorii wiekowej.
Moher dziad, tak?
Tak, moher dziad.
Proszę bardzo, no, ale pan miał kilkanaście lat, jak powstawał Radio Maria. A więc tak.
Ale jestem wiernym słuchaczem i wspomniałem, pozdrawiam babcię. I co ciekawe, to jest naprawdę chyba ewenement, że zaczął słuchać wnuczek jako pierwszy w rodzinie i też bardzo, bardzo energicznie tępione było to moje
słuchanie.
To moje słuchanie, tak. I namówiłem babcię,
I teraz raz w rodzinie jesteśmy, nadal niestety jesteśmy tępieni, ale to jest kwestia czasu. Póki wody w kranie wszyscy nienawidzą, ale powoli to się zmienia. Bo
gdzie babcia mieszka, można zdradzić wtedy? Nie za bardzo.
No ja jestem chłopak z Sosnowca.
Aha. To jest południe Polski, pięknie. Pozdrawiamy
jeszcze raz Sosnowiec, co tam jakieś...
Jan Kiepura pochodził.
Tak jest.
Sławny Polak. Pozdrawiam, dziękuję panie Karolu, bo jeszcze damy okazję innym. Panie profesorze, jakieś słowo?
No wiele rzeczy warto było omawiać, ale muszę powiedzieć, że ja często przyjmuję zaproszenia, jeżdżę z moimi książkami na dyskusję na zaproszenie klubów Gazety Polskiej. I tam zazwyczaj jest bardzo pobożny lud katolicki. I wrzucanie całego środowiska Gazety Polskiej, klubów Gazety Polskiej, które oddolnie tworzą, są oddolnym...
Uczestniczą
w pielgrzymkach.
Czyli nie czytelnicy, tylko ci, którzy piszą bardziej, prawda?
No tak, ale to już... z punktu widzenia interesu Polski, nawet jeśli były grzechy po jednej czy po drugiej stronie, to trzeba czasami pewne rzeczy jakoś tak spojrzeć z wyrozumiałością, bo ten duch w klubach Gazety Polskiej jest dość dobry, duch polski, pobożny i myślę, że trzeba patrzeć więcej na to, co łączy, niż na to.
To tutaj nikt o pszczołach nie mówi, tylko o tych, którzy ten miód zbierają, prawda, albo się opiekują. Tak powiem, w takim kluczu przenośni. Panie profesorze, no to cóż, cieszę się, że szanse na książkę pani Haliny wzrastają, bo nie było odpowiedzi na razie. Pani Halino, i telefon kolejny. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Będzie powołany z Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam odpowiedzieć na pytanie pana profesora dotyczące konkursu.
A kto mówi i skąd jeszcze?
Agnieszka z Warszawy.
Pani Agnieszka z Warszawy. No to słuchamy pani Agnieszko.
Tak, bloger, o którym mówił pan profesor, Seawolf, to świętej pamięci Tomasz Mierzwiński.
Zgadza się.
Tak, który zmarł 4 maja tego roku.
No właśnie, czyli co? No i pani tą książkę chce koniecznie, tak?
No już się należy, teraz się należy. A niech mi pani powie, co pani sądzi o polityce w Polsce, pani Agnieszko.
Uważam, że jest jeszcze dużo do zrobienia i jeżeli wszyscy zabierzemy się razem do pracy i będziemy dobrze swoją pracę wykonywać, to jesteśmy w stanie zmienić otaczającą nas rzeczywistość.
No tak, ale to jest tam zabrzmiało jak wyuczona formułka na lekcji wychowania obywatelskiego. Czy pani...
Nie, to jest często powtarzane, jak ktoś mnie pyta, czemu ja się interesuję polityką, czemu się zajmuję, tym, czym się zajmuję, to właśnie często powtarzam, dlatego już może tak zabrzmiało, ale to jest to, co często muszę odpowiadać ludziom, którzy mówią, że dlaczego młodzi ludzie, jak ja, zajmują się i chcą brać udział w życiu społecznym, to właśnie to odpowiadam.
Pani Agnieszka, a jak pani sobie daje radę w rozmowach z ludźmi, którzy mają zupełnie inne poglądy polityczne? W jaki sposób pani z nimi rozmawia?
Przedstawiam argumenty. Ja uważam, że powinniśmy rozmawiać na argumenty, nie na emocje. I jeżeli przedstawi się swoje argumenty, jest się w stanie przyjąć i przedyskutować argumenty drugiej strony, możemy rozmawiać i ta rozmowa wychodzi całkiem sensownie.
Tak? Słuchają?
Tak, słuchają. Co więcej, odkąd ludzie wiedzą, jakie mam poglądy i gdzie się znajduję, bo co miesiąc jestem na marszach pamięci 10, to coraz więcej osób, które najpierw wystały i wyśmiewały nas, że bierzemy udział w takiej, a nie innej manifestacji, teraz przychodzą i stają obok nas przy banerze. I też mówią, że będą pamiętać Smoleńsk i chcą coś zmienić w Polsce. Więc jest coraz więcej młodych osób, które właśnie kiedyś wyśmiewały, a teraz się przyłączają do nas.
Pani Agnieszka, ja tutaj dostałem SMS-a z Hamburga z gratulacjami dla pani. Od kogoś, kto ma książkę Tomasza Mierzwińskiego. Więc gratulacjami, że pani...
Dziękuję bardzo dla Hamburga.
Ja zapytam jeszcze pani...
Bo ja byłem niedawno gościem Klubu Gazety Polskiej, Polskiej Misji Katolickiej wykładem w Hamburgu. I dostałem miłego SMS-a z Hamburga z gratulacjami dla pani.
Pięknie. A pani Agnieszka, ja zapiszę sobie dane za chwileczkę, dobrze? I prześlemy tą książkę, którą też myślę, może pani Halina dostanie, bo to pani dostanie.
Coś ksiądz ma słabość do wobec pani Haliny.
Nie, bo tak odważnie powiedziała, i że chciała bardzo i jest z Torunia, to panie profesorze. Przecież to jest
lokalne sieci klientelistyczne.
Żartuję. Pani Agnieszka, pani ma rodzinę? Tak zapytam, może nieładnie.
Tak.
Jest pani mamą, tak?
Tak.
I wychowuje pięknie Polaków.
Nie, nie, nie jestem mamą. Aha. Jestem z rodziną, jestem córką.
A córka?
Ale jeszcze swojej rodziny założyłam. Na razie jest czas na inne rzeczy, a rodzina jeszcze przyjdzie.
To w tym sensie, to życzymy tej rodziny, bo to też jest, o demografii mówiliśmy, panie profesorze, bardzo tak. ważna rzecz w tej przyszłości też. Wszystkiego dobrego w takim razie.
Dziękuję bardzo.
Dobrej nocy, panie profesorze. Czas się wypełnia, już powoli będziemy. Ostatni może telefon. W tej, tej części audycji, w drugiej. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Więc Zywul się nazywał Mieszkowski, komandor Mieszkowski.
No, zła odpowiedź to jest raz, a dwa to już mamy po konkursie.
Także, a tak?
Tak, tak, już pani odpowiedziała. A skąd pani telefonuje?
Z Wrocławia.
Z Wrocławia. A co jeszcze oprócz jakieś pytanie, czy tylko ten konkurs? Konkurs, tak?
Nie, tylko ten konkurs już za późno
tak,
na pytanie.
Tak, tak. Nazywał się Mierzwiński Tomasz. I tytuł był Seawolf o polityce. Ale to na marginesie. Dziękuję pani bardzo. Pozdrawiamy, panie profesorze. To podsumujemy jeszcze, czy...
Nie można podsumowywać. Tego rozmów niedokończonych. Polski nie można podsumować, bo Polska, jeśli... pokażemy, że jest w naszych sercach, ma przed sobą długą przyszłość. Jeśli nie znajdziemy jej, jak niedawno powiedział właśnie pan Waldemar, który mnie do Hamburga zapraszał, jak ktoś nie znajdzie Polski w swoim sercu, to nie będzie umiał się o nią zatroszczyć także na zewnątrz. Więc szukajmy tego i pamiętajmy, że szukanie może być fascynującą przygodą.
Ja tak zapytam może od siebie, ale też na zasadzie takiego pewnego już lądowania. Jak pan tak jeździ na te spotkania po całej Polsce, ten pociąg, prawda, polski i za granicą też to, no jak pan tego odczuwa szczerze, że ręce opadają, czy raczej serce do góry mocniej bije?
Myślę,
szczerze, bo...
Że wiele jest bardzo do roboty, bo jak się porównuje poziom organizacji środowisk polskich i niektórych zagranicznych, bo co rozstrzyga we współczesnym świecie o sukcesie w grze? Jakość instytucji, stopnia organizacji. Pod tym względem mamy potężne deficyty. Każde to znak, że audycja się zbliżać powinna do końca.
Tak, tak.
Ręce nie opadają, bo widać, że atak na kod polskości w ostatnich latach spotkał się z coraz silniejszą reakcją. Ale ta reakcja bardzo często jest za mało przemyślana, za mało sprytna, za słabo zorganizowana.
Dzięki. Ja też zaczynam kaszleć. Nasz gość, pan profesor Andrzej Zybertowicz. Kończymy rozmowy niedokończone. Mówiliśmy dzisiaj o systemie III Rzeczypospolitej, też na kanwie książki III RP Kulisy Systemu. Dziękuję za te godziny spędzone razem z nami. Teraz piosenka na pożegnanie. Póki Polska żyje w nas, a w tym czasie pan profesor podpisze książki dla pani Agnieszki. Nie wiem, czy dla pani Haliny.
Zobaczymy. Dla pana Jacka, który zadzwonił do programu w telewizji Trwam.
Pana Jacka. Oczywiście pana Jacka pozdrawiamy. Z Jodłownika, tak? Taka miejscowość w województwie dolnośląskim. Dziękujemy i drodzy państwo, po tej piosence nasza wspólna też modlitwa na zakończenie tego dnia. Panu profesorowi chcę podziękować. Coś jeszcze, jakieś organizacyjne sprawy? Gdzie pan będzie, panie profesorze, w najbliższym czasie? Gdzieś, żeby się spotkać?
Będę, zapraszam wszystkich. 7 października, poniedziałek, godzina 18:00. Empik w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku. Spotkanie promujące moją najnowszą książkę.
Więcej nie mówię, bo reklama.
Będzie można rozmawiać
o
Polsce.
Spotkanie
ze mną 7 października,
a
poniedziałek,
okazji,
godzina 18:00, Empik w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku.
Tak, to jest to miejsce. A potem
następnego
też...
dnia będę na UJ-cie w Krakowie.
Każdy wie, gdzie to jest?
UJ w Krakowie to będzie uniwersytet.
Ale to jest kolegium Majus, czy...
A nie wiem jeszcze dokładnie.
No właśnie, bo to jest w różnych miejscach Krakowa.
Przemieszcza się z Wybrzeża do dawnej stolicy Polski.
Pięknego.
Na zaproszenie Solidarności z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pięknego miasta, ale nie przenoście nam stolicy do Krakowa, tak kiedyś śpiewali.
Popieram tą koncepcję.
Tak. Dziękuję bardzo, panie profesorze, jeszcze raz. I dziękujemy za wszystkie telefony tworzące naszą audycję w Radiu Maryja. Póki Polska żyje nas, są Polacy, są patrioci, modlący się za ojczyznę, pamiętający o Polsce. Dziękujemy wam za to.